Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Nasz dzisiejszy program realizuje Jarosław Pachczyński, a witam razem z gośćmi w studiu. W studiu Marek Jurek, historyk, polityk, współzałożyciel Christianitas.
Dobry wieczór.
Doktor Cezary Kościelniak, filozof, kulturoznawca, Uniwersytet Adama Mickiewicza.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Maciej Mazurek, publicysta, krytyk literacki.
Dobry wieczór państwu.
Za nami już wybory do Parlamentu Europejskiego, więc czas na to dobry, żeby zastanowić się nad tym, czym właściwie jest cała Unia Europejska, albo inaczej, jaka kultura panuje, dominuje w Unii Europejskiej, czy w ogóle możemy powiedzieć o czymś takim jak dominujące trendy w Unii, czy są takie siły, które jednak stymulują do tego, żeby pewne kierunki nadawać państwom w kształtowaniu ich kultury, czy dają państwom narodowym swobodę w kultywowaniu swojej przeszłości, swojego kulturalnego dorobku, czy muszą się podporządkować jakiejś odgórnej może dyrektywie, o której do końca nie wiemy, że nawet istnieje. Ja zapytam Marka Jurka, bo w końcu jest europosłem. Manifest Altiero Spinelliego, manifest z Ventotent, to jest taki manifest, o którym się mówi, że on właściwie nadaje taki kierunek temu, co się w Unii Europejskiej dzieje od strony ideologicznej.
To bardzo oryginalny dokument, taki marksistowsko-heglowski, że państwo narodowe spełniło swoją rolę. Było w XIX wieku napędem ruchów demokratycznych. To się nawet wtedy nazywało, nie za państwa czasów, ale za moich, to się nazywało ruchy narodowo-wyzwoleńcze, tak to komuniści nazywali, ruchy narodowo-wyzwoleńcze. No i że to państwo narodowe, jako przedmiot aspiracji, albo jako instytucja, spełniło swoją rolę, a teraz w połowie XX wieku już musimy przejść do cywilizacji postnarodowej. No i to jest, ale jeżeli chodzi o tą kulturę, to jeżeli można się podzielić z państwem taką impresją, bo moim zdaniem najlepiej to widać, czym jest ta kultura proponowana, może po dwóch rzeczach. Kiedyś Guybert Hofstadt powiedział o tym w parlamencie, że my musimy zbudować nową Europę, stworzyć nową kulturę i tak dalej. I jak się pojedzie do Parlamentu Europejskiego, tam w ogóle nie ma sztuki figuratywnej na ścianach. Tam jest tylko abstrakcja, malarstwo abstrakcyjne. No, można je lubić, czy można nie lubić, a Richard Lee kiedyś powiedział, że to jest sztuka umęczona i że w tym jest jakaś negacja rzeczywistości w tej abstrakcji. Ale w ogóle nie ma sztuki figuratywnej, nie mówiąc o wielkim malarstwie historycznym, a w końcu historia Europy to nie są tylko wojny, ale na przykład no, można by na w tym roku, ja już tego nie zrobię, bo niestety kampania jest skończona nie tak jak chciałem, ale można by na przykład wypożyczyć na rok do Parlamentu Europejskiego Unię Lubelską Matejki. No wielki, piękny obraz zgody narodów. I gdyby tak każdy z tych 28 narodów przywiózł coś, co upamiętnia akty zgody narodów, to powstałaby niezła galeria, ale tego nie ma, bo jedyna rzecz, która przypomina, bo zdjęcie w końcu zwykłe zdjęcie no nie jest jeszcze dziełem sztuki. Jedyne coś, co przypomina sztukę figuratywną, to są portrety zdjęciowe kolejnych przewodniczących Parlamentu Europejskiego. A poza tym czysta abstrakcja, jeden wyjątek, to jest bardzo ładny obraz białoruski, dar Białorusi dla Parlamentu, Matka Czarnobylska. Piękny obraz, taka staruszka stojąca na takiej powybuchowej pustyni. Ale generalnie no tam sztuki, tam nie ma historii, tam nie ma miłości do natury. No jest to jakaś właśnie taka
czy teraz ujawniła się taka niechęć konserwatystów do sztuki jednak uznanej za już właściwie klasyczną, bo abstrakcja nawet geometryczna,
niech ona będzie obok czegoś
klasyczną.
Innego. Niech będzie obok czegoś innego.
Znaczy, że ciekawe, bo Picasso mawiał, że nie ma czegoś takiego jak obraz abstrakcyjny, a w Parlamencie Europejskim one są. Tak by wiele mówi o skłonnościach, powiedziałbym, tak zwanych elit europejskich do sztuki.
Ale też, drodzy panowie, no mówi mi się, że Parlament Europejski też nie jest od tego, żeby nie, rozliczać z tego, jaka sztuka wisi tam,
obrazów
prawda?
Jest dużo i tą oficjalną kulturą, to zresztą to ostatnio Erik Zemuch o tym pisał, bardzo ciekawie o tym, że nowa architektura i sztuka abstrakcyjna jest taką, dzisiaj stała się oficjalną sztuką tej, powiedzmy, szóstej republiki, od kiedy socjaliści tam w latach 80. doszli do władzy we Francji. No po prostu w tym nie widać miłości do rzeczywistości, ani do kultury, ani do natury.
Czy nie, bo ta sztuka abstrakcyjna jest taką pewną formą nowoczesnego ikonoplazmu.
No, to jest dokładnie.
Tak, to jest, o tym zresztą pięknie pisał Alain Besançon. W takich właśnie sejach poświęconych, jeśli chodzi o, mówimy o Francuzach, nie tutaj.
Samo obrazoburstwo ma w sobie negację rzeczywistości, tak. Bo jest ściśle związane z gnozą. Zakłada, że świat jest brzydki i zły, więc sztuka też powinna być brzydka i pokazywać zło. No, nie, mówię, jest to zerwanie z tym paradygmatem, które, znaczy jest to zerwanie z historią narodów europejskich, z przywiązaniem nawet do miejsca jako pejzażu i tak dalej. No jest to świat abstrakcji.
To się wiązało z jakby z końcem oddziaływania właśnie natury. Tutaj pan mówił o naturze. Natomiast w pewnym momencie malarstwo abstrakcyjne narodziło się właśnie z gnozy. Tutaj Malewicz, Kandyński, oni byli rzeczywiście świetnie zorientowani w gnozie. Za tym stoją koncepcje właśnie Steinera, Bławackiej pod koniec XIX wieku. To jest jakby ideowe zaplecze sztuki europejskiej. I tutaj nagle to, co pan europoseł zwracał uwagę, ona, ta sztuka, która z gnozy wynika, nagle znajduje swoich miłośników w tak zwanych lewicowych czy liberalnych kręgach właśnie elit europejskich. Jakaś quasi-religia też, nie? Sztuki, nie? Tutaj, to tak na marginesie zupełnie. Ale to z kulturą czy ze sztuką... czy to ma jakiś związek?
No, z pewnością jest bardzo ciekawa ta uwaga o tym, że jednak w malarstwie przedstawiającym możemy odnaleźć fragment tego krajobrazu, który jest bliski nam, jest kojarzony z naszą ojczyzną, a bardziej uniwersalne czy ogólne treści czy emocje jesteśmy w stanie przepisać do malarstwa abstrakcyjnego, w którym się jest to bardziej uniwersalne, prawda? Tak jak Unia, która powinna być bardziej uniwersalna, a zdaje się, że ma coraz więcej wspólnego z ideologii, które już znamy. My poznaliśmy w Europie Wschodniej tej ideologię bardzo dobrze, ale część państw, która jest dominująca, powiedzmy, w Unii Europejskiej, z komunizmem się nie zetknęła sensu stricte. I nie, dla nich te ideologie są zupełnie...
No. We Włoszech w latach ołowiu, tak zwanych, w latach 70. komuniści zamordowali pewnie tyle ludzi, co i w Polsce w latach 70. Ja bardzo nie lubię, stosujemy na przykład faszyzm, jest kategorią bardzo uogólnioną. Nawet teraz w ostatniej kadencji Parlament Europejski podjął rezolucję o faszyzmie, który się szerzy w Europie. Natomiast komunizm, pojęcie komunizmu zostało poddane totalnej dekonstrukcji. Zaraz, ale jaki komunizm? Przecież Gierek, Gomułka, to wszystko jest co innego, to są różne fazy. Nie ma czegoś takiego. Komunizm jest kategorią czysto nominalistyczną. To jest nazwanie czegoś na zasadzie jakiś, a tymczasem komunizm jest. I powtórzę jeszcze raz, te wszystkie czerwone brygady, Lotta Continua, inne bandy, to był zwykły komunizm, który mordował regularnie ludzi. Zresztą na ogół w porozumieniu, w oparciu o wsparcie logistyczne Związku Sowieckiego i państw satelickich. Związku Sowieckiego, więc ja bym nie powiedział, że oni tego nie znają. Po drugie, no jest nawet w obecnych władzach Unii Europejskiej.
To było najprostsze wytłumaczenie, dlaczego takie ideologie zdają się przemykać.
Tak, nawet ja nie chcę traktować tego jako zarzut, po prostu jako fakt, opisowo. No nawet w obecnych władzach Unii Europejskiej jest wielu ludzi o bardzo marksistowskiej, czy wręcz niekomunistycznej przeszłości. No, komisarz Moskowicz, który odpowiada za finanse i miałby być w wypadku reformy tym ministrem finansów Unii Europejskiej, no, zaczynał swoją działalność w rewolucyjnej lidze komunistycznej, czyli w grupie trockistowskiej. No w komunizmie szkoły Trockiego, w prostu komunizmie. Federica Mogherini, no w najbardziej klasycznej włoskiej federacji młodzieży komunistycznej. Młoda dziewczyna, a zdążyła jeszcze 3 lata działać aż do samego rozwiązania. No.
Ale Teresa Spinelli też jest przecież trockistą i rocznicę śmierci Karla Marksa też, zdaje się, hucznie w Unii Europejskiej obchodzono. Był szereg wystaw, było składanie kwiatów.
W Bazylice Konstantyna w Trewirze, czyli tam, gdzie się rodziła nasza Europa, tam obchodzono i to chyba z ołtarza.
A co
dzisiaj,
to znaczy teraz nasza Europa?
No, ta, w której się ta, z którą się identyfikowaliśmy, to, co nazywaliśmy Europą. To znaczy ta sama historia zrodzona po upadku Imperium Rzymskiego, odrodzona przez Karola, zrodzona z tych dwóch czy trzech renesansów karolińskiego XII wieku i tego humanistycznego.
Otoński jeszcze był tak.
No to, no, Otoński to pokłosie karolińskiego jednak tak. Jednak, bo to, co się zaczęło, trwało w tym sensie, że to pierwsze nawiązanie kontaktu z Bizancją, no ono trwało, przeszczepiło instytucje kulturowe, no i w ogóle samą znajomość kultury klasycznej. Potem, no ten drugi w XII wieku, to już jednak było zetknięcie z filozofią po prostu.
Cezary Kościelniak, filozof, kulturoznawca, jak patrzy na to?
To znaczy, może, żeby trochę odejść od tych, wydaje mi się, fascynujących, ale chyba nie najważniejszych wątków artystycznych. Myślę, że dzisiaj na przemiany kulturowe, zarówno w kulturze symbolicznej, jak i w kulturze politycznej w Europie, no trzeba patrzeć, wydaje mi się, trochę też nowym aparatem poznawczym. Trzeba trochę ten aparat i debaty publicznej, jak i analizy trochę zmienić. Otóż to, co mnie po tych wyborach bardzo zaskoczyło, to olbrzymi sukces Zielonych. Bo to jest, proszę Państwa, taka sprawa, która się u nas nie dyskutuje, a trzeba zadać sobie pytanie, kim są Zieloni? Bo to jest nie tylko partia polityczna, ale to jest bardzo silny ruch społeczny,
internacjonalistyczny,
kulturowo zakorzeniony, na który głosowało, i tutaj jest pewna niespodzianka, ponad 60% głosujących na Zielonych w Niemczech to byli, zdaje się, ludzie poniżej 30 roku życia, więc można by powiedzieć, że idzie taka trochę nowa generacja pewnej nowej, kolejnej, wykonstruowanej tożsamości,
którą, dla tych która już się, która dla których już się, ta nazwa Zieloni jeszcze nie za dużo mówi, to jakie ideologie
oczywiście,
dla Zielonych
ja bym
najbardziej charakterystyczne?
Dlaczego mówię o pewnym nowym aparacie poznawczym, ponieważ ja bym już odszedł od takiego klasycznego sporu, czy to bardziej takiego sofistycznego typu, powiedzmy, chrześcijaństwo, oświecenie, lewica, prawica. Wydaje mi się, że te spory są troszeczkę już dosyć za grubo uciasane, żeby zrozumieć, co się dzieje. Zieloni to jest, wydaje się, nowa formacja, która już po pewnej zakończonej, tak by się można by tak to powiedzieć, zakończonej wojnie kulturowej na Zachodzie, głównie z chrześcijaństwem, w tej opinii można by powiedzieć, że lewica jakoś wygrała tą wojnę kulturową, to jest jakby kolejny krok transformacyjny właśnie w kierunku nowej formacji. Czym ona się cechuje? Tutaj wystarczy spojrzeć na programy, chociażby Grüne, niemiecki program właśnie Zielony Grüne jest absolutnie politycznie, no, powinien przynajmniej wzbudzić jakąś dyskusję i powinien otworzyć nam trochę oczy. On się charakteryzuje, powiedziałbym, desekuratyzacją. Innymi słowy, to jest chyba pierwsze ugrupowanie, które expressis verbis w swoim programie mówi wyraźnie, że pryncypium, jakim jest 2% na NATO, jest fałszywe. Nie powinniśmy inwestować absolutnie w siły zbrojne, dlatego że to nam nie gwarantuje bezpieczeństwa, zamiast za to powinniśmy zagwarantować dobre obywatelskie społeczeństwo. I tutaj jest pytanie, co miałoby znaczyć dobre obywatelskie społeczeństwo. No i mamy, trzeba powiedzieć, no, projekty, które są również dosyć kontrowersyjne. Przykładowo Zieloni uważają, że trzeba otworzyć absolutnie, ja to nazywam ten pogląd openeryzmem, absolutnie trzeba się otworzyć na migrantów. Te łodzie ratunkowe mają być wręcz mostem dla migracji. Bardzo szybka ścieżka azylowa. Bardzo szybka ścieżka przyjęcia, czyli tak naprawdę wyłączenie też tego argumentu bezpieczeństwa polegającego na tym, że no, trzeba się jednak zdecydować, można mieć spór, czy przyjmować migrantów, czy nie. Ja osobiście jestem za tym, żeby ta polityka była nieco bardziej otwarta, ale racjonalna. Tutaj natomiast mamy do czynienia z takim sygnałem, który mówi, musimy być absolutnie otwarci. No i bardzo specyficzne pojmowanie chociażby wolności. Na przykład w programie Zielonych znajduje się nie tylko prawo do wyznawania religii, ale jest na przykład prawo do krytyki religijnej. I to, co mieliśmy w Gdańsku, byłoby zatem, czyli ten akt blasfemiczny, ta blasfemiczna procesja, byłaby zatem wpisywała się właśnie w prawo do krytyki religijnej. Ja bym to nazwał jeśli można to w ogóle nazwać prawem, bym to nazwał takim pojęciem blasfemii przemysłowej, czyli powtarzanych pewnych wydarzeń, których celem jest sprowadzanie głównie chrześcijaństwa, bo to trzeba bardzo jasno powiedzieć, że to jest blasfemia, która się odnosi przede wszystkim do chrześcijan. Za chwilę powiem, dlaczego nie do muzułmanów, przynajmniej w wydaniu Zielonych. I ta blasfemia przemysłowa ma to do siebie, że ona jest powtarzana w mediach. Ona ma dokładnie ten sam schemat potrzeby legalizowania tego typu aktów i efektem ma być takie karykaturalne przedstawienie chrześcijaństwa w życiu publicznym, które de facto ma zepchnąć niejako ludzi identyfikujących się z chrześcijaństwem do rogu, no bo przecież nikt nie chce być karykaturą, tak? Nikt z nas nie chce funkcjonować jako karykatura, to jest gdzieś naturalne. Tutaj, dlaczego nie islam? To jest bardzo ciekawe, że w tym samym punkcie w programie Zielonych, dokładnie dwa akapity poniżej, jest napisane, że islam jest też częścią kulturową Niemiec. I teraz jak to zrozumieć, ponieważ bardzo często muzułmanie, tu pan marszałek na pewno potwierdzi, że słyszałem też wypowiedź taką pana marszałka, że muzułmanie często z chrześcijanami widzą chociażby w polityce rodziny jakieś uspólnienia, prawda? Że to się gdzieś
tak,
można...
Konferencje demograficzne.
To gdzieś można coś takiego znaleźć.
Ja zawsze mówię, żeby widzieć zbieżności, nie przesadzać.
Natomiast tutaj niewątpliwie nie można uciec od pewnego sporu między tymi religiami, tak? Nie chcę w to wchodzić, ale ten spór istnieje i to jest bardzo dobrze rozegrane. To znaczy, to jest taki sygnał trochę, że jak my pozwalamy na tą blasfemię przemysłową, no to my was, muzułmanów, nie dotkniemy tą blasfemią tutaj. My was otaczamy jednak jakimś takim trochę kochem ochronnym. Innymi słowy, to jest dosyć dobrze rozegrane na takim poziomie symbolicznym. To znaczy, kiedy weźmie się pod uwagę, tam jest jeszcze kilka innych czynników, na przykład bardzo radykalna, bardzo agresywna polityka energetyczna, czyli dla nas postulat przejścia na... Dokładnie, ale też postulat przejścia na energię odnawialną do 2030, można powiedzieć, że z jednej strony to jest utopia, ale proszę Państwa, no to jest także instrument polityczny, ponieważ państw, które nie przejdą tej modernizacji energetycznej, można na przykład te państwa opodatkować, ergo spowodować spowolnienie ich rozwoju gospodarczego. I teraz powiedziałbym tak, że kiedy staramy się pokazać pewne nowe nurty kulturowe w Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że w tym polskim sporze, który niestety ta cała kampania o Europę była kampanią trochę taką naszą polsko-polską, trochę wydaje mi się przespaliśmy pewien moment analityczny, który jest potrzebny, niezbędny. Myślę, że tutaj trzeba się będzie zmierzyć za jakiś czas z takim właśnie zjawiskiem, jakim są Zieloni, bo to jest zjawisko, które i kulturowo, myślę, jest jakoś u nas obce, może najbliżej z politycznych nurtów, wydaje mi się, nawet nie Polscy Zieloni, ale Wiosna byłaby tutaj najbliżej, ale z drugiej strony mamy do czynienia jednak też z zupełną zmianą chociażby polityki wspólnej, polityki europejskiej, ale także obrony przed zagrożeniami, tak? Przed zagrożeniami zewnętrznymi w stosunku do Europy. Żeby tylko jedną sprawę jeszcze podnieść, bo czasami jest taki zarzut, czy powinniśmy w ogóle tak próbować tą tożsamości, czy interesy, konflikty polityczne przekładać na kulturę. No proszę zobaczyć, że w literaturze przedmiotu funkcjonuje takie pojęcie jak petroislam. Petroislam, tak? Czyli pewna polityka, która z polityki energetycznej, głównie Arabii Saudyjskiej, gdzieś jest też polityką, która wpływa mocno na, w tym przypadku, kształtowanie pozycji islamu w państwach, których Arabia Saudyjska, sprzedając swój gaz oil tutaj, może gdzieś prowadzić. Także skoro możemy mówić o tym wydaniu chociażby właśnie Arabii Saudyjskiej, wydaje mi się, że też trzeba starać się znaleźć te wątki również w Europie. Także powiedziałbym, że to jest coś nowego i to jest coś, o czym powinniśmy zacząć w ogóle w Polsce deliberować.
Zastanawiam się, na ile właśnie potencjalna kreacja, czy potencjalny jakiś ruch Zielonych jest właśnie efektem naturalnych jakby potrzeb jakichś tam określonych grup polskiego społeczeństwa. Dlatego, że akurat mnie jako nie zaskoczyło to zwycięstwo Zielonych w wyborach do Europarlamentu ze względu na coś, na taki bardzo silny, utopijny pierwiastek idealistyczny w kulturze niemieckiej.
Ale to nie ma.
Ja myślę, i tego jakby w Polsce nie ma. I miejmy nadzieję, że nie da się na zasadzie tam, powiedziałbym, prostego przeniesienia tworzyć
To nie jest pytanie, wydaje mi się, że to nie jest pytanie, czy to się w Polsce może pojawić, czy nie. Jednak wydaje mi się, że optyka jest trochę szersza. Patrzymy na Europę, patrzymy na pewne trendy kulturowe, które są w Europie i teraz patrzymy jednak na konfrontacje różnych kultur też, czy narodowych, które są. I w tym sensie wydaje mi się, że w tej optyce to zupełnie...
Zieloni, jakby tutaj kultura niemiecka wygenerowała ich. I teraz jest pytanie, czy ten przeszczep w dużej mierze on się przyjmie w Polsce. W tym kontekście mam pewne wątpliwości. No.
Jednak też Zieloni to są też sprawy...
Zwróć uwagę, dlatego że ten fenomen Zielonych ma dwa składniki. Jeden to jest ekologia,
A tutaj absolutnie się nie mogę z panem doktorem zgodzić, bo w moim domu jest bardzo wiele dyskusji na temat ekologii. Jestem poddany permanentnej kontroli ekologicznej przez moje dziewczyny, które mają ogromną wrażliwość ekologiczną. Powtarzają sobie Benedyktem XVI, że butelka jest już prawie pełna, więc nie należy niepotrzebnie pozostawiać wtyczki w kontakcie i tak dalej. I potem zawsze dostaję reprymendy, jak o tym opowiadam w mediach, że się nie żartuje z rzeczy poważnych. Ale to jest autentyczna ekologia. Na przykład właśnie mam żonę, córki. To jest przejęcie przyrodą, naturą, tym, że Malediwy, że się podnosi ciągle parę centymetrów tego i toną i ten. Natomiast wśród tych niemieckich zielonych szczególnie, ale w ogóle w Europie Zachodniej, jest bardzo wiele takich wątków, które mają z ekologią niewiele wspólnego i są w gruncie rzeczy post, czy po prostu marksistowskie. No to jest często właśnie kamuflaż, to o czym pan doktor mówił, dla poglądów antyprzemysłowych. Ten zerowy rozwój, wytłumienie, które mówię, zerowy rozwój Niemcy pozostali w stanie ograniczonego dobrobytu, natomiast w wypadku Europy Środkowej będzie prowadził do kompletnej kolonizacji, perferyzacji po prostu, kolonizacji przez takiej kolonizacji odwróconej, perferyzacji, że stąd się wyjeżdża, tego wyludnienia i tak dalej. Druga rzecz na przykład, no bardzo ważną grupą w niemieckiej partii Zielonych są weterani, ta partia się nazywała Komunistyczna Partia Niemiec Zachodnich, bo oni, działając w Republice Federalnej, która się wtedy uważała za Niemcy, to u nas komuniści najpierw używali określenia Niemiecka Republika Federalna do traktatu z 70 roku, a potem Republika Federalna Niemiec w formie dopełniaczowej po traktacie z 70 roku, ale żadna z tych nazw nie była prawdziwa, bo to była Republika Federalna Niemcy. Niemcy uważali swój kraj za Niemcy, natomiast ta partia mówiła Komunistyczna Partia Niemiec Zachodnich, bo ona stała na gruncie podziału Niemiec, ale była to partia maoistowska. Oni aż do reform Deng Xiaopinga
czy może tej ekologii na chwilę.
Ale do czego zmierzam? Bo wie pan, bo co jest ciekawe, że premier z tej partii, że premier nad Renii Północnej Westfalii, już drugą kadencję, jest zielonym weteranem tej Komunistycznej Partii Niemiec Zachodnich i między innymi autorem pilotażowej koalicji zielono-chadeckiej. I w ten sposób w koalicji z Chadecją jest premier wywodzący się z najtwardszego stalinowskiego marksizmu. Bo znowu, to, co się u nas egzotycznie nazywa maoizm, de facto było czystym stalinizmem. Były pretensjami do Związku Sowieckiego o zerwanie z chwalebnym dziedzictwem Józefa Stalina. Więc bardzo często za tymi nowymi ideologiami kryją się całkiem stare treści.
To się zgadza.
Przy czym ja świadomie powiedziałem o tych dwóch nurtach, bo dlatego, bo tu jest autentyczna ekologia. Obok do tych ekologów przyklejają się zwykli marksiści.
Tylko, że ja bym powiedział tak, to się zgadza, tylko, że trzeba mieć na uwadze trochę pewien taki proces, który miał miejsce. Otóż kiedy sobie weźmiemy chociażby rząd kanclerza Gerharda Schrödera, tam szefem spraw zagranicznych był Joschka Fischer i wówczas jakby to był duży sukces zielonych, którzy w ogóle doszli do władzy i o co chodziło tam? No, proszę zauważyć, że tam była bardzo silna myśl właśnie taka ekologiczno-technologiczna, od której pan zaczął, tak? Czyli tam chodziło właśnie o deatomizację, tam chodziło o odnawialną energię, biomasę, to były wtedy tematy bardzo takie rzeczywiście cywilizacyjne, ważne na topie. Proszę też pamiętać, że Niemcy, zwłaszcza ta szkoła socjologii z Ulisiem Beckiem i z jego tą bardzo ważną książką Risiko Gesellschaft, to było też takie pokolenie, które było bardzo wstrząśnięte Czernobylem. Tam wtedy też się rodziła taka autentyczna, ekologiczna jakby poczucie, powiedzmy, pewnej troski, zagrożenia o przyrodę, tego zwrotu w kierunku ekologicznym. Ale co się później stało przez te ostatnie 15 lat? Mianowicie te tematy, nazwijmy to naturalno-technologiczne, czyli ekologiczne w znaczeniu tego słowa takim przyrodniczym, one zostały sparafrazowane na różne dodatkowe tematy, przede wszystkim kulturowo-społeczne, czyli chociażby właśnie różnorodności kulturowej, czyli problemu religii w życiu publicznym, tak? Ta fala, wydaje mi się, nie chcę też użyć tego słowa zielone, bo tak jak pan marszałek słusznie zauważył, to jest dwuznaczne, ale nazwałbym to fala zielonej sekularyzacji właśnie, to co dzisiaj proponują ci zieloni. To jest jakby pewna nowa świadomość i proszę zobaczyć, że to bardzo mocno wychodzi poza tylko sferę partyjną, ponieważ mówimy o Niemczech. Szwecja, bardzo podobne zjawisko. Francja, zdaje się, zieloni też mają bardzo poważny sukces. W Szwajcarii oni też są dosyć silnym ugrupowaniem. Innymi słowy, nie mówimy tutaj o wymiarze partyjnym, nie mówimy tu o strukturach politycznych, mówimy tu o pewnej zmianie kulturowej.
I to jest jakaś forma nowej międzynarodowej.
Wydaje mi się, że tak. I wydaje mi się właśnie, że powinniśmy nawet dla celów poznawczych zastanowić się, czy nie należałoby szukać jakichś nowych kategorii do opisania tego zjawiska. Bo o ile ja rzeczywiście nie przeczę, że te korelacje pradziadków tych ruchów w maoizmie, w stalinizmie i w takim, no powiedzmy to wprost, bardzo infantylnym przeżywaniu często tych docie...
Tak, czy to nie jest tak, że to są
prawdziwe, ale one są moim zdaniem niewystarczające dla określenia tego stanu...
To może sobie jeszcze tylko uporządkujmy.
Staje się religią, nie? Na przykład, nie? Tutaj w tym stylu myślenia jedzenie staje się religią, tak?
To, dlaczego mówiąc o Unii Europejskiej tyle czasu poświęciliśmy Niemcom?
No chociażby dlatego, że w wielu państwach Unii Europejskiej rzeczą oczywistą jest to, że ten duopol francusko-niemiecki, też to nie zostało w polskich mediach zauważone, ale przecież Angela Merkel po 11 listopada podpisała odnowiony nowy traktat niemiecko-francuski, prawda? I ten duopol się dzisiaj, jak widzimy, on się łamie, no bo tam jest spór, czy kto będzie szefem Komisji Europejskiej. Widzimy, że to wcale nie jest aż takie proste, jak zakładano, ale również to jest też ciekawostka, że w programie Zielonych to też jest wpisane, że właśnie głównym motorem do integracji europejskiej mają stać się Niemcy i Francja. I tu widać bardzo poważny spór. Czy mówimy o Europie Narodów, czy mówimy o powrocie do licei, to co pan premier Leszek Miller podpisywał, czyli równych mniej więcej głosów państw, czy mówimy o Unii Wielu Prędkości, tak? Czy mówimy o...
Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlatego, ja mówię, kampanii zamknięte,
ale tematy
pozostają aktualne. W moim przekonaniu istota jest nie w prędkościach, nie w zmianie liczenia głosów, chociaż byłoby dobrze wrócić do Nicei, tylko w zbudowaniu drugiego filaru. Dlatego obok traktatu z Aquisgranu, czyli tego drugiego traktatu elizejskiego, który wprost zmierza do tego, żeby Niemcy i Francja kierowały Europą, no żeby zbudować traktat, który ja umownie nazywam wyszehradzkim, wzmocnioną, całkowicie zgodną z traktatami, wzmocnioną współpracę państw Europy Środkowej, która powinna mieć najszerszy wymiar od solidarności tych państw, które są w NATO, na forum przymierza i oddziaływaniu w tym duchu na wspólną politykę bezpieczeństwa Unii. Po wymianę młodzieży i wymianę seriali, bo bardzo mało wiemy nawzajem o swojej historii. Ale taka jedna uwaga a propos tego nowego konceptu tolerancji, o którym pan doktor mówił. Bo znowu on nie jest taki zupełnie nowy. Jeżeli sobie przypomnicie państwo konstytucję stalinowską, której się nie bierze serio, dlatego że wiadomo, dlaczego była parawanem. Ale jeżeli sobie przypomnij literę, to ona mówiła tak, że gwarantuje się, że Związek Sowiecki gwarantuje wolność kultu i wolność propagandy antyreligijnej. Czyli dla chrześcijan i ludzi wierzących była wolność kultu w zamkniętych murach świątyni, natomiast przestrzeń publiczna miała być terenem właśnie tej wolności, jak to konstytucja stalinowska definiowała, propagandy antyreligijnej. I ten koncept,
Czyli ten koncept,
o którym pan doktor mówił, jest całkowitym odtworzeniem wizji świata, która za tym stała, że chrześcijanie, czy w ogóle ludzie wierzący mogą się modlić, ale sfera publiczna powinna przyjmować za stan naturalny ateizm i tak dalej. No to dlatego Jan Paweł II w Ecclesiae in Europa pisał, że samo przyjęcie wbrew całej właśnie historii ludzkości, a w każdym razie całej historii Europy, ale całej historii ludzkości, przyjęcie za stan naturalny człowieka ateizmu musi na końcu prowadzić do bardzo poważnych problemów w samym życiu wiary, w życiu moralnym i tak dalej. A jest to dziwne socjologicznie biorąc, no bo nawet sami mówi, tak jak pan doktor zauważył, sami mówią, że o tym, że islam jest w Niemczech już u siebie. No. W Boga wierzą Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, chrześcijanie, katolicy i niekatolicy i tak dalej. No ateizm jest zjawiskiem dosyć, że tak powiem, odosobnionym i on ma być przyjęty za stan naturalny człowieka.
No ale chyba wykształca się nowa religia, to jest taki ateizm wojujący, który tak naprawdę nie jest neutralny w stosunku do religii.
Ten ateizm wojujący dzisiaj może mieć trochę taką postać nazywa neutralizmu i to jest kolejna sprawa, która się w Unii wiąże w zeszłym, czy już skończącym się kadencji Parlamentu Europejskiego. Przecież zostały zbudowane podwaliny tak zwanego jednolitego rynku cyfrowego. Już teraz digitalizacja, która przechodzi w kolejną sferę, chociażby właśnie wspomniani przeze mnie zieloni, postulują, aby wymusić prawnie neutralizację, czy neutralność sieci, co oznacza tak naprawdę
eliminację
cenzurę w tym przypadku przemysłową. Cenzurę przemysłową, bo blasfemia przemysłowa to jest cenzura przemysłowa, bo jest pytanie takie, kto ma być tym, który zdecyduje o tym, co jest odpowiednie, a co nie. I to jest rzeczywiście problematyczne. Znaczy ja bym powiedział tak, ja bym może nie szedł aż tak daleko, jak pan marszałek. Oczywiście jest ta analogia i nie chcę jej tutaj wypierać.
Ale tylko mówię, że ten paradygmat istniał i absolutnie nie twierdzę, to jest jego odtworzenie, ale ktoś to sformułował.
Nie szedłbym tak daleko, że dzisiaj chciano, żeby chrześcijanie, nie wiem, przeszli to, co przeszli chrześcijanie za stalinizmu. Natomiast jest inne rzeczywiście zagrożenie w postaci właśnie, myślę, tego prawa do krytyki, które tak naprawdę nie jest żadną krytyką, ale bardzo często ma właśnie formę wyśmiewania i takiego, to co widzieliśmy w Gdańsku, odzierania zgodności. No, szczęście, że pani prezydent Gdańsk jednak ten list napisała, jak Szekspir pisał, udaj cnotę, chociaż ci jej brak, więc czasami lepiej udać cnotę, niż jej nie udać, także może cieszmy się, że chociaż jest to koniunkturalne, ale jednak władze na to zareagowały i wydaje mi się, że dzisiaj być może to jest też takie zadanie przed szeroko pojętymi konserwatystami, prawicą czy centrystami w Europie, to jest, wydaje mi się, właśnie obrona neutralności jako bezstronności versus tego, co pani redaktor wspomniała, właśnie neutralności jako tej nowej fali, kolejnej fali zaangażowanej sekularyzacji, bo bardzo często proszę zobaczyć, te pojęcia są źle zupełnie używane.
Tak? Ciekawe jest, na ile to, co pan mówi, robotyzacja, na ile to ta sekularyzacja jest związana z procesem właśnie postępującej robotyzacji, czwartą rewolucją przemysłową. I tutaj nic nie jest jakby przesądzone w historii, ale powiedziałbym, pewna nieodwołalność pojawiania się pewnych idei właśnie bywa przerażająca, bo to zapowiada jakiś rodzaj prototalitarnych stylów myślenia. Jak tutaj mówimy wyraźnie, zieloni to jest powiedziałbym czysta ideologia. Czysta ideologia. Także trochę powiało grozą, czy też wieje grozą.
Trochę tak, bo nasza kultura jest coraz mniej jakby zakorzeniona też w pewnej racjonalności. Tak? To jest, można powiedzieć, że tutaj pan marszałek mówił właśnie o tym zakorzenieniu teistycznym dla chrześcijan, ale proszę też pamiętać, ja tu się odwołuję jednak do tej, wydaje mi się, fundamentalnej debaty między Józefem Ratzingerem a Jurgenem Habermasem z 2004 roku, z tej wymiany zdań, wymiany wykładów w Bawarskiej Akademii Nauk, gdzie wydaje mi się, tam jest bardzo mocno Ratzinger wówczas krok do przodu powiedział, że jest gdzieś ta możliwość, ja bym to nazwał takiego kreatywnego napięcia między tym oświeceniem, mimo wszystko, a religijnym oświeceniem, a religią. Tam padają te słowa Ratzingera, że religia powinna być jednak filtrowana przez rozum, później w wykładzie ratyzbońskim.
Bo to jest katolicki, ale Habermas też zrobił krok w stronę papieża, bo oczywiście, powiedział, że sama idea Boga to jest, czyli pojęcie, samo to, że człowiek sobie wyobraża Boga, jest myśleniem o nierelatywnym punkcie odniesienia.
Tak jest.
W tym sensie, i dlatego właśnie Józef Ratzinger mówił, że katolicyzm jest w dzisiejszych czasach obrońcą kompetencji ludzkiego rozumu. Dlatego, że założenie, że człowiek jest bytem nieprzypadkowym, że możemy odkryć prawo moralne, które pozwala oceniać, wskazywać, normować każdy ludzki czyn, że rzeczywistość jest racjonalna, że istnieje logos, że to wszystko gwarantuje kompetencje ludzkie rozumu, w przeciwieństwie do tego rozumu, który jedynie opisuje emocje i który tak naprawdę nie znajduje niczego uniwersalnego. Dokładnie, i tutaj Habermas się właściwie Ale proszę zobaczyć.
Zgodził się z naszymi założeniami. Nie zgodził się z wnioskami, ale zgodził się z naszymi założeniami.
Trochę tak, ale właśnie o co chodzi? Że to napięcie, oświecenie chrześcijaństwo, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy, ono zostaje jakby ten stan tej debaty Ratzinger-Habermas, który jest, wydaje mi się, taką debatą właśnie symbolem tego napięcia. Ono dzisiaj zostaje trochę w tyle. To znaczy,
unieważnione nawet.
Ono dzisiaj, tak jest panie redaktorze, unieważnione wręcz nawet. I powiedzmy, że te nowe nurty w takim kierunku, nie, absolutnie musimy teraz pozostawić w ogóle religię poza jakąś podmiotowością, nazwijmy to ideotwórczą, światotwórczą. Mhm. Wydaje mi się, że pewnym tutaj pan marszałek wspomniał o tej idei wyszehradzkiej, można by powiedzieć też tej nowej idei Wszechmorza, ale kto wie, ja gdzieś tak skłaniałbym się do takiej hipotezy, że być może dzisiaj kończy się już ten spór wschód-zachód, także w takim polityko-aksjologicznym wymiarze, a mamy zupełnie nowy spór na nowej osi polityczno-aksjologicznej północ-południe, tak? Ponieważ proszę zobaczyć, że wraz z przyjęciem do Unii Europejskiej państw, gdzie religia odgrywa bardzo ważne role w życiu publicznym, myślę o Rumunii, myślę o Bułgarii, myślę też, no Chorwacja może mniej, bo ona jest bardziej taka sekularyzowana, tak? Ale też powiedzmy to ma gdzieś swoje znaczenie. To Grecja oczywiście też, która została przez to wzmocniona, przez to przyjęcie po 2007 roku, to tak naprawdę głos tych państw, on niejako nie pozwala gdzieś tego wydaje mi się wykluczyć. Natomiast to jest moim zdaniem bardzo ciekawa kwestia, właśnie taka na poziomie kultury politycznej, jak w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego te sprawy zostaną...
A sporem północ-południe też jakby gdzieś głęboko tkwią te korzenie religijne, nie? Czyli protestanty, katolicy.
Oczywiście, prawosławie na południu.
Habermas też odszedł od tej takiej mocnej sekularyzacji i on zaczął doceniać wśród tych wszystkich myślicieli takich marksistowskich właściwie duchowość, ale zauważmy, że właściwie Habermas też nobilitując jak gdyby duchowość samą w sobie nie dookreślił tej duchowości, jakie ona ma źródła. I teraz mamy coś takiego w Unii Europejskiej jak szereg nowych religii właściwie, tak? Paradoksalnie ta ekologia jest też taką nową religią, tak? Wyzwolenie seksualne jest nową religią. Sposób odżywiania się może być nową religią.
Trop nam wskazał, pan doktor wskazał trop, mówiąc o tych blasfemiach, bluźnierstwach i tak dalej, bo każda kultura pojęta jako wspólnota, która tworzy pewną kulturę, każda kultura definiuje się przez własne pojęcie sakrum, a sakrum rozpoznaje się po nietykalności. I w tym sensie desakralizacja jest tylko unieważnieniem jednej kultury po to, żeby ustanowić nową. No i krótko mówiąc, można powiedzieć, że na przykład dzisiaj rządzą nami ponuracy, którzy w ogóle nie żartują sobie, którzy w ogóle nie potrafią sobie żartować z demokracji, z praw człowieka. Ja mówię świadomie, od żartów jest religia, ojczyzna. No, nie będę nawet powtarzał, jak się przymiotniki tworzy, żeby połączyć jedno i drugie, bo byłoby to już naruszenie drugiego przykazania i tak dalej. Ale ta nowa kultura absolutnie ma swoje. Mi to wszystko przypomina, wiecie państwo, taką moją rozmowę z panią Lirką Lunaczyk, która miała zamiar zostać kanclerzem Austrii, wygranej zielonego prezydenta, ale w końcu pod jej wodzą jej partia poniosła największą klęskę. Ja kiedyś zapytałem, czy lista tak zwanych mniejszości seksualnych jest już pana, czy pojawią się nowe. Mówi, chodziło o konkretny fakt, że obok LGBT, które wcześniej istniało, pojawiło się jeszcze I i chodziło mi, czy będą konkretne. I w tym kontekście ona przyszła na nasz klub jako kandydat na przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego. Co to jest to I?
Interseksualizm.
Ja
zapytałem ją, czy w związku z tym mi interesuje, czy coś, co amatorzy nazywają poliamoria, co można określić jako multiseksualizm, seks grupowy i tak dalej, czy to jest jeszcze jedna orientacja seksualna, czy zwyczajna perwersja. I wyraźnie poczułem, że, znaczy wyraźnie zorientowałem się, że pani przewodnicząca Lunaczyk poczuła się dotknięta, że z tak poważnych, fundamentalnie ludzkich spraw robię sobie żarty i ta ironia jest po prostu niestosowna, świadczy o bardzo niestosownym, o lekceważącym podejściu do najwyższych wartości kultury, z których żartów nie ma. A te orientacje są tego. I odpowiedziała mi, proszę pana, jeżeli ludzie chcą tak żyć, to nie jest to żadne perwersje. I to jest, wiecie państwo, i to jest to, że są
rzeczy, z których się śmiać nie wolno. Są takie
znaczy, święta. Nie, no, bo żyjemy w takich czasach, że nastąpiło kulturze. Odwrócenie tabu. Nie? To znaczy mówienie na przykład przy stole o swoich, powiedziałbym, preferencjach seksualnych uchodzi tak coś, o coś nie tylko jak o dobrym tonie, natomiast mówienie o religii, no to jest zabronione na przykład.
I dlatego do tego zmierzam, że ta nowa religia, znaczy treść kultury rozpoznajemy przez te momenty sakralne, czyli de facto nietykalne. Przez to, z czego nie ma żartów, czego się nie żartuje, czego nie wolno obrażać i tak dalej. I naprawdę przy uważnym przyjrzeniu ta współczesna kultura, która zastępuje tą klasyczną chrześcijańską, jest pełna tych nowych wątków, tylko one są zupełnie inne niż te, z których się mówi, że rzekomo się śmiać nie wolno, śmiać się należy.
Znaczy, wynika to w dużej mierze z tego, że spełniła się marksowski sen o uwolnieniu się z królestwa konieczności, nie? Też na to można tak spojrzeć. Właśnie, że człowiek powiedziałby, no właśnie teraz może jest wolny.
Konieczności, proszę, się nowe,
no, jest wolny i może się twórczo spełniać. Nie? Ja też zastanawiam się, na ile kwestia tworzenia się takich nowych stylów życia jest związany z oddziaływaniem tej fazy kapitalizmu, tak zwanej twórczej destrukcji. To są tylko takie hipotezy. Nie wiem, czy uprawomocnione, czy uprawomocnione, ale wydaje mi się, że jakiś związek jest, że człowiek oczywiście oprócz tego jako konserwatysta, oczywiście jest istotą stałą, ale też jest w pewnym sensie rodzajową, nie? Czyli podlega no, formowaniu.
Dotknęliśmy tutaj przez chwileczkę takich spraw obyczajowych i zdaje się, że ten rozpędzony pociąg z przekraczaniem różnych granic w tej sferze, w sferze obyczajowej, już naprawdę jest daleko, daleko w pędzie, ale przecież też mówiliśmy o Partii Zielonej, a to jest partia, która miała takie doświadczenia już w latach 80. bardzo poważne, związane z pedofilią w ogóle w Partii Zielonych niemieckiej, gdzie tam rzeczywiście no to był też poniekąd efekt takiego już i rozpasania, i jakiegoś też przesuwania mocno granic, nieumiejętności zatrzymania się w pewnym momencie. Oni mają takie doświadczenie konkretne.
Transgresje w kulturze współczesnej spełniają taką rolę jak mistyka w XVII-wiecznej Hiszpanii. One są wyrazem tej właśnie najwyższej żarliwości duchowej tej nowej kultury. I to transgresja jest właśnie tym, gdzie człowiek przekracza siebie, wychodzi ku tej nowej transcendencji, która jest taką transcendencją nie wertykalną, tylko horyzontalną, gdzie chodzi o przekroczenie zahamowań moralnych, norm kulturowych i tak dalej. I formy tych transgresji są właśnie tą nową świętością, z której się nie wolno śmiać, z której się nie żartuje, której nie wolno ograniczyć, którą co więcej publicznie należy chronić. I to jest sens tej nowej
odpowiedź
kultury.
Na nudę.
Trochę tak, także na dobrobyt, no, ale to jest też trochę zainteresowanie polityków. Ja czasami używam takiego pojęcia i za to kilku kolegów mnie nie lubi, prawica obyczajowa, tak? Czyli takie skupienie się bardzo mocne na tych sprawach właśnie obyczajowości, seksualności, a wykluczanie szeregu gdzieś innych tematów, które są gdzieś tym konstytutywne. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, no też trzeba powiedzieć trochę Prodomosuła i o tym też był też ten ostatni list, jak już mówimy o Ratzingera, że jednak ta stygmatyzacja seksualnością, tą uzewnętrznieniem seksualności, bo seksualność już zawsze była kwestią nie sceny, ale kuluarów, zawsze była kwestią prywatną, tak? Tutaj też trzeba powiedzieć, że przecież intymną i tak samo no, pewne zjawiska, chociażby homoseksualizm, który też zawsze był, jest i będzie, był kwestią intymną, tylko nie trzeba było się z tym, powiedzmy, gdzieś obnosić, ale to też dotykało no nie tylko Zielonych, ale dotykało też bardzo mocno i Kościół, tak? I to było też tym problemem aktualnego kryzysu chrześcijaństwa i nie wiem, nie ma takich badań, ale kto wie, czy ten spadek powołań, który nastąpił w tamtym okresie, to może nie tylko jest, jak czasami się moim zdaniem błędnie próbuje mówić, kwestia niestosownie wprowadzanego Vaticanum Secundum, ale być może właśnie jakiegoś takiego upadku wewnętrznego, który spowodował, że liderzy Kościoła przez to stali się jakoś mniej wiarygodni. To jest kwestia może na inny temat, na inną audycję w rozwiązaniu się w Europie, ale proszę zauważyć, że to jest stoimy też dzisiaj trochę na rozdrożu, to znaczy znów pytanie, czy będziemy budowali o te kwestie obyczajowe, sprawę fundamentów Europy, tak? Bo Europa jest, ja myślę, nie jest trochę tak, jakby tutaj pan redaktor mówił, chcieli konserwatyści. Ja myślę, że to jest jednak cały czas, Europa jest cały czas w procesie, tak? To znaczy, jakby spojrzeć gdzieś, co łączy Europę, no to oczywiście łączą na przykład katedry w wielkich miastach, ale łączą też
zwłaszcza
wynalazki.
Zwłaszcza
jak płomy to łączą, tak? Ma pani na myśli Notre Dame, tak?
Katedra
w Gorzowie, właśnie. Ale tam się tylko spaliła iglica, zdaje się, nie? Tam się nie spaliła chyba cały...
Wieża
się spaliła, tak? Tylko natomiast rzeczywiście też to są, myślę znów o oświeceniu, to są też jednak wynalazki, to jest też jakiś postęp, że można żyć bezpiecznie, że można żyć zdrowo, że można mieć rodzinę, nie bacząc na to, że jutro coś się stanie z czym sobie takiego małego, standardowego, z czym sobie gdzieś nie poradzimy, że czy codziennie w Afryce na przykład, tak? Czy w tych państwach krajów rozwijających się. Także ja myślę, że to jest pytanie, jak dzisiaj, w którym kierunku dzisiaj będziemy myśleć o Europie i co będzie tym fundamentem nas scalającym, to jest sprawa kluczowa.
Znaczy, w momencie, kiedy widzę te takie marsze wyzwolenia seksualności, kiedy widziałem te zjawiska w Gdańsku koszmarne, no to siłą rzeczy zawsze pojawia się taka analogia z pierwszą fazą rewolucji bolszewickiej, gdzie seks jest, powiedziałem, polityką, nie? Że to jest narzędziem polityki. I w gruncie rzeczy to...
Ale też tam było tak, że tam chyba nie było warunków takich lokalowych, zdaje się, w Związku Radzieckim, więc to był taki seks bez intymności, tak? Jak się czyta, czy to jakieś...
Nie, znaczy to była rzeczywiście prowadzona polityka... Zniszczenia tradycyjnej rodziny poprzez właśnie wyzwolenie człowieka do wolności, powiedziałem, seksualnej. No to będą chyba bodajże pierwsze takie marsze właśnie wolności seksualnej miały miejsce w Leningradzie w pierwszej fazie rewolucji. Jak Leninowi o tym powiedzieli, to mówi towarzysze, tak trzymać. Nie? W pewnym momencie zrezygnowano i uzasadniono to w ten sposób, że Lenin powiedział, że to za bardzo mu to przypomina burżuazyjny burdel. Wtedy, kiedy należało przykręcić...
Nie
można było nawet na budowę. Tak,
wracając do tego Gdańska, bo to jest rzecz ważna, bo tutaj nas, że tak powiem, to, co się dzieje w Europie, dotknęło samo serce.
To dla tych słuchaczy, którzy może nie kojarzą tego wydarzenia, to była parada środowisk lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów. I tam był taki motyw przerobionej monstrancji, ale w miejscu monstrancji była wagina w sercu, które się kojarzy nam z sercem grującym Jezusa. I były osoby przebrane w stroje, przypominające stroje Maryi, z aureolami tęczowymi. Tak. O tym mówimy.
Charakterystyczne jest to, że właściwie bardzo trudno jest uzyskać wyraźne potępienie nienawiści i pogardę tych chrześcijańskich dzisiaj. To znaczy, za każdym razem, kiedy się mówi o tym, że chrześcijaństwo jest obiektem nienawiści, to sprowadza się to wszystko do prześladowań poza Europą, to po pierwsze, dodając jeszcze, że nawet w tych sytuacjach w Nigerii czy w Indiach, w tych Stanach, gdzie chrześcijanie są szczególnie zagrożeni, że chrześcijanie powinni być chronieni nie przez solidarność, tylko przez normy ogólne, prawa człowieka i tak dalej. Tego samego się nie stosuje do innych grup religijnych, bo muzułmanie są chronieni w samej kulturze. Właśnie islamofobia ma piętnować, pojęcie islamofobii ma piętnować nawet krytykę islamu. Tak samo mówię, zachowania ekstrawaganckie, moralnie, homofobia ma piętnować samą dezaprobatę moralną dla homoseksualizmu. W Czeczenii, kiedy tam reżim Kadyrowa urządził jakąś łapankę na homoseksualistów, broniono homoseksualistów, po prostu nie praw człowieka. To samo nie przysługuje. Chrześcijaństwo jest wyjęte właśnie spod tego powszechnego prawa do ochrony przed dyskryminacją, do potępienia nienawiści, do potępienia pogardy i tak dalej. W tym sensie te transgresje, takie jak te prowokacje, jak te nienawiści w Gdańsku, chodzą za właśnie konieczną formę wolności. Jeden z urzędników Unii Europejskiej pod ekscesie Nergala, użył określenia, że konieczną składową wolności słowa musi być wolność szokowania. Czy potem z tego szybko wycofali, że owszem, wolność szokowania, niekoniecznie trzeba ją odnosić do tego przypadku, ale ta wolność szokowania i tylko znowu, ta wolność szokowania, ona absolutnie może dotyczyć na przykład żartów z demokracji czy z praw człowieka.
No właśnie, ale to jest to, co pan marszałek mówi, to jest właśnie to, o czym wspomniałem, czyli prawo gdzieś do krytyki, ale w tym wszystkim zapomina się, pan tutaj wspomniał Nigerię, właśnie jest taka bardzo ciekawa strona francuska, Christianofobii, i tu przed wejściem do programu czytam, że 14 godzin temu w Nigerii właśnie milicja islamska zabiła właśnie jakiegoś chrześcijanina, 19 rannych, tak? Także to się dzieje praktycznie, można powiedzieć, co kilkanaście godzin w Afryce. Praktycznie te informacje do nas nie docierają, to jest prawda, ale powiedziałbym tak, że zapominamy o czymś takim, że mamy prawo do bycia nieobrażanym. Tak, to jest też prawo i to jest też element wolności.
Chrześcijaństwo
to jest też element wolności.
Nieobrażanym. Skoro islam w Europie ma prawo do bycia nieobrażanym, nie tylko muzułmanie, ale islam
tak
ma prawo
jest,
do bycia,
ale
to chrześcijaństwo
tak
ma
jest,
prawo, Ewangelia ma prawo do bycia nieobrażanym.
Można by powiedzieć, że większej wagi ma prawo do bycia nieobrażanym niż prawo do tak zwanej właśnie blasfemii przemysłowej czy krytyki.
Wolności
tak,
szokowania.
Ponieważ biorąc pod uwagę chociażby sam nawet stopień skomplikowania tej sprawy, to znaczy ustalenie, co to znaczy szokuje, nie obrażając nikogo, nie odzierając go z godności. Wydaje mi się, to jest nie do obronienia intelektualnie. To czy żeby szpagat taki zrobić intelektualny, żeby to obronić, że nie wiem, czy komukolwiek by się to łatwo udało zrobić. I być może to jest kwestia, i nie ukrywam, że bardzo mało gdzieś o tym słyszę, także w takim trochę teoretycznym wymiarze polityki od polityków, że nie bierze się pod uwagę tego prawa do bycia nieobrażanym. Weźmy sobie Stany Zjednoczone. Dlaczego tak to tam wszystko dobrze działa? Dlaczego na przykład w Stanach Zjednoczonych nigdy taki gdański event by się nie odbył? Przynajmniej nawet, bo tam też przecież idą te parady właśnie równości i tak dalej, w Nowym Jorku, a jednak one nie mają takiego, powiedziałbym, blasfemicznego charakteru. No bardzo prosta sprawa, no bo tam pójdzie od razu organizacja, załóżmy, katolików do sądu i może się okazać, że osoba, która brała w tym udział, no może wręcz nawet do bankructwa być doprowadzona, jeśli otrzymałaby gdzieś wysoki wyrok. I wydaje mi się, że to też trochę winy mają też sami chrześcijanie, bo tutaj jest taki, mam wrażenie, źle pojęty pacyfizm, w zasadzie taki, a nie reagujemy, a nie powinniśmy być, my oddziałujemy miłością i tak dalej. To wszystko jest prawda, ja tego nie neguję.
Instytut Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris po tym incydencie w Gdańsku opublikował taki komunikat, że zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy przez Ordo Iuris dla tych osób, które się poczuły dotknięte tym.
I ja myślę, że to jest kwestia najzwyczajniej w świecie też kultury prawnej naszej cywilizacji. Tym się różnimy chyba od tych cywilizacji, gdzie tej kultury nie ma, gdzie mamy prawo po prostu domagać się na poziomie społecznym, bo to nie jest sprawa, wydaje mi się, teologii, czyli to nie jest sprawa jakiegoś tutaj przełożenia etyki ewangelicznej życia społecznego, ale to jest sprawa pewnych reguł, powiedziałbym bardzo liberalnych reguł, bo można by je gdzieś z lokowskiego liberalizmu nawet tutaj wyciągnąć, czy takie anglosaskie myśli wolnościowej i tego należałoby się trzymać i tych fundamentów należałoby poszerzać.
Kultura lokowi jest wierna, bo on uważa jednak, że wszystko powinno być przedmiotem tolerancji, z wyjątkiem ateizmu i katolicyzmu.
No tak, ale to wynikało powiedzmy specyficznej kultury tej anglikańskiej tutaj, prawda? Gdzieś. Natomiast ono ma też jakiś tam wymiar powiedzmy uniwersalny, który można
by... Parę razy wspominaliśmy Benedykta XVI, on mówił, że dyskusja jest najzupełniej klasyczna, że Grecy wiedzieli o tym, że się nie profanuje świątyń wroga, nawet na wojnie, są rzeczy święte,
bo o tym się też myśli, mało kto dzisiaj się nie pamięta, że przecież Nicolas Sarkozy, on wytworzył taką koncepcję laïcité positive, tak? Czyli próba powiedzmy zmiany tego laïcité francuskiego w takim kierunku, który dałoby jakąś inną przestrzeń dla religii.
Tylko dla islamu. Ona była z ściśle islamską intencją tworzona.
Chodziło
o to, żeby tak naprawdę stworzyć tak zwany islam republikański, to znaczy dać możliwość republice i władzom publicznym kształcenia imamów i tak dalej, co jest niemożliwe na gruncie tego ściśle rozumianej ustawy z 1905 roku. I tak naprawdę w tej rewizji nie chodzi chodziło o zmianę relacji między opinią chrześcijańską, opinią muzułmańską, żydowską i ateistami, czy republiką, tylko chodziło o ściśle pragmatyczny interes wpływu państwa na edukację imamów. I to jest też przykład wpływu, takiego realnego, socjologicznego wpływu islamu na rzeczywistość Europy, że dla nich tworzy się pewne prawa i ze względu na nich, to już we Francji, ale też mówię, to już na zupełnie osobną historię.
Czy na głębszym poziomie na przykład nie ma jakiejś korelacji między faktem, że na przykład Unia Europejska w tym kształcie to są procedury, ale islam to jest religia procedur.
Tak, zmierzam tylko do tego, że paradoks polega na tym, najkrócej mówiąc, że katolicy, którzy krytykowali tę ustawę z 1905 roku przez ponad 100 lat, nagle zaczęli się powoływać, że no zaraz, to tyle lat, ponad 100 lat podlegaliśmy tej ustawie i teraz ze względu na muzułmanów będzie się ją zmieniać.
To z tego co wiem, też to pojęcie wypadło
w czasie spotkania korpusu, stolicy apostolskiej, z korpusem dyplomatycznym. Przeniesie się już poza antenę, a my się żegnamy, słyszymy się za tydzień. Krystyna Różańska-Golewska, program realizował Jarosław Pachczyński i goście z państwem się również żegnają. Dzisiaj byli to Marek Jurek.
Bardzo dziękuję.
Doktor Cezary Kościelniak.
Dobranoc państwu.
Maciej Mazurek.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Arsenał Kultury.